Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie, który wciąż jest więziony przez białoruskie władze. A o czym dziś jeszcze w programie? Aleksander Łukaszenka kontynuuje wspierać rosyjską agresję na Ukrainę.
Cel to jest cały czas utrzymywanie napięcia na granicy.
Polacy na Białorusi zmuszeni tajemnie obchodzić Dzień Polonii i Polaków za granicą.
Nie jest teraz czas radosnego świętowania na Białorusi. Raczej jest to czas smutku i cierpienia.
Szef Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zarembiuk o antypolskiej polityce reżimu łukaszenkowskiego.
Polacy nigdy nie pójdą na żadną jakąś współpracę z reżimem niedemokratycznym.
Sensacja, akcja, nowa akcja, totalna stabilizacja. Kolejna mobilizacja. Nowa święta racja, mózgów masturbacja, totalna stabilizacja. Uczuć naszych inflacja, słowami manipulacja, znowu alienacja, totalna stabilizacja.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Ponad 25 miesięcy w zakładnikach dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki znajduje się działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. W lutym bieżącego roku dziennikarz został skazany na 8 lat więzienia według absurdalnych zarzutów o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz działania na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Obecnie działacz przebywa w grodzieńskim areszcie, gdzie czeka na rozpatrzenie apelacji od wyroku, która ma się odbyć 26 maja. Przez cały czas więzienia Andrzeja Poczobuta w Polsce są organizowane akcje solidarności, mające na celu wesprzeć Polaka, a także nagłaśniać jego sytuację. Polskie władze także nie zapominają o cierpiącym rodaku, cały czas starając się o jego uwolnienie, w tym poprzez okazywanie presji na reżim łukaszenkowski, twierdzi białoruski polityk opozycyjny Paweł Łatuszka.
Polska, podejmując decyzję na przykład o zamknięciu przejść granicznych, daje bardzo mocny, jednoznaczny sygnał, w jaki sposób jest gotowa walczyć o mniejszość polską na Białorusi i bronić interesów mniejszości polskiej na Białorusi. Ale polska mniejszość na Białorusi nigdy nie będzie się czuła bezpiecznie do tej pory, póki Łukaszenka i jego reżim będzie pełnił władzę na Białorusi.
O niełatwej sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi wspomniał m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera. Najtrudniejsza sytuacja Polonii jest w tej chwili na Białorusi. Polacy są tam więzieni jako więźniowie polityczni. Niszczone są polskie miejsca historii czy groby naszych bohaterów. Taką politykę prowadzi Białoruś. Trudne jest to, że nie możemy teraz w bezpośredni sposób pomagać, ale próbujemy to robić w inny sposób, powiedział polityk w programie trzecim Polskiego Radia. Война на Украине втёнж трва. Найтеньше вальки отбываю уся в Бахмуте, которого россияне пробуя уздобыть от серпня 2022 року. Ситуация в районе мяста есть барзо трудна, еднак украинцы утшимую оброне. Речник всходнего сгруппования сил сбройных Украины, полковник Сергій Череваты, поинформовал остатньо, же на керунку Бахмутским вальчи понад 25 тисяч жовнежи Росії. То венцей, ніж лічи армія Чех чи Венгер. Огулем, войско агресора страчило от початку войны уж понад 190 тисяч своих жовнежи. Збродніче дявання Росії совспіране цілий час через Александра Лукашенка. На білоруських полігонах от довшого часу тривають вспільні маневри войска російського і білоруського. Жовнежи твічов умієнтності бойове при границях з Україною і Унією Європейською, що повинно стважать загроження вкручення войск з територій Білорусі, уважає бувший амбасадор Речіпосполітей Польській на Білорусі Лешек Шеребка.
Цель – то є цілий час утримування напінчя на границі, północnej granicy Ukrainy, zmuszanie strony ukraińskiej do utrzymywania wojsk po tej stronie, cały czas podsycanie napięcia i to się wpisuje w plany rosyjskie, tak, żeby właśnie w ten sposób podciągać część żołnierzy ukraińskich z frontu.
Oprócz tego na Białoruś są nielegalnie wywożeni dzieci z Ukrainy. Informują o tym m.in. białoruskie media państwowe, które tłumaczą te działania organizacją wypoczynku dla najmłodszych. Według danych Unii Europejskiej oraz pełnomocniczki ukraińskiego prezydenta do spraw praw dziecka, dotychczas wywieziono w różnych okolicznościach z okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy przypuszczalnie ponad 16 tysięcy dzieci, między innymi z domów dziecka. 2 maja w Polsce i na całym świecie obchodzono Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto będące hołdem dla osób żyjących poza granicami Polski, które wyrażały swoje przywiązania do Rzeczypospolitej. Z tego powodu w kraju odbył się szereg uroczystości, w tym tradycyjnie z udziałem prezydenta Polski. Na dziedzińcu Belwederu odbyła się ceremonia wręczenia przez Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych, aktów nadania obywatelstwa polskiego oraz flag państwowych. Polskie obywatelstwo otrzymał m.in. zakonnik z Białorusi Wiktor Ruszlewicz. Podczas ceremonii prezydent Duda zwrócił uwagę na trudne czasy, w których żyją obecnie osoby o polskich korzeniach na Białorusi.
Ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju. Nie mogą cieszyć się tymi wszystkimi wolnościami, którymi my możemy cieszyć się w Rzeczypospolitej Polskiej.
Bycie Polakiem na Białorusi w obecnej chwili jest uważane przez władze za przestępstwo. Mimo to portal znadniemna.pl informuje, że Polacy z Grodzieńszczyzny na kilka dni przed świętami majowymi zorganizowali sprzątanie polskich nekropolii, pojedynczych grobów oraz miejsc pamięci, rozsianych po ziemi grodzieńskiej. Nasi rodacy zmuszeni są tajemnie obchodzić święta narodowe, a podobne akcje mogą skutkować długim terminem więziennym, mówi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski.
Nie jest teraz czas radosnego świętowania na Białorusi. Raczej jest to czas smutku i cierpienia. Czas dotkliwych represji wobec wszystkich, którzy pragną wolności, także wobec polskiej mniejszości narodowej. Czas, w którym tysiące uczciwych ludzi, również Polaków, wtrącono do więzień. Jest to czas brutalnej propagandy reżimu wymierzonej również w Polskę.
Poza granicami Rzeczypospolitej mieszka około 20 milionów Polaków. Według szacunków na Białorusi może zamieszkiwać nawet od 300 tysięcy do 1 miliona osób polskiego pochodzenia. Zdecydowana większość z nich mieszka w obwodzie grodzieńskim.
Klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy. I byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba, Kiedy rozchcierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami odrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźnie z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. Bo przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami czuchatymi. Wiedz, że to bujna granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, 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 bujać to my, panowie szlachta.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku cały czas rośnie skala represji wobec polskiej mniejszości w kraju. Polonijni działacze są zatrzymywani i przesłuchiwani, została zlikwidowana polska edukacja, a także niszczone są polskie miejsca pamięci. O przyczynach antypolskiej polityki białoruskich władz porozmawiamy z prezesem Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Alesiem Zarembiukom.
Łukaszenka zawsze potrzebował takiego chłopaka do bicia. Najbardziej i najlepiej na tą rolę nadaje się Ameryka, ale Ameryka jest bardzo daleko, a Polska jest obok. I on cały czas, przecież to można prześledzić w jego wypowiedziach od wielu, wielu lat, wypowiadał się negatywnie w stronę Polaków. I nic tak naprawdę dla Polaków nie zrobił. Tylko cały czas prowadzi antypolską politykę na użytek swojej propagandy, a również jest człowiekiem głęboko sowieckim, radzieckim. Wie, że Polacy to jest naród solidarności, że Polacy to są ludzie bardzo pryncypialni i że dla Polaków, dla polskiego społeczeństwa, a również dla polskiego rządu, w ogóle dla wszystkich Polaków, sprawy pryncypialne i wartości są najważniejsze. Polacy nigdy nie pójdą na żadną jakąś współpracę z reżimem niedemokratycznym, kiedy widzą, co robi ten reżim.
Ofiarą antypolskiej polityki białoruskich władz został Andrzej Poczobut, którego skazano na 8 lat więzienia właśnie za obronę praw polskiej mniejszości, a także za zachowanie polskich tradycji, języka i historii. Czy pana zdaniem jest szansa, że zostanie uwolniony?
Wszystko zależy od decyzji Łukaszenki. On oczywiście powiedział, że może go wymienić. Ale Polska i Białoruś nie jest w stanie jakiejś wojny. Polska nie ma jeńców białoruskich, tak jak Białoruś nie ma jeńców polskich. Andrzej Poczobut jest obywatelem Republiki Białorusi i jest w więzieniu tylko dlatego, że jest człowiekiem aktywnym, jest człowiekiem z wartościami, jest człowiekiem, którego tak naprawdę Łukaszenka zrobił zakładnikiem i myślę, że w taki sposób po prostu dostanie jakieś kolejne preferencje czy możliwość rozmów z Zachodem. Ja wypuszczam Poczobuta, a my z wami zaczynamy rozmawiać i robimy taką minę, że niby że nic się nie wydarzyło na Białorusi, żadnych pobić, torturów nie było i dalej sobie tam otwieramy granice, zapominamy o hybrydowym kryzysie migracyjnym, który Łukaszenka zorganizował na zlecenie Putina, ale tym razem się nie udało, bo mu się to udawało w latach poprzednich. I Andrzej Poczobut jest już po raz drugi w więzieniu, bo kiedyś był też oskarżony o zniesławienie Łukaszenki, co jest absolutną nieprawdą, tak jak teraz te zarzuty wobec niego są absolutnym kłamstwem, co udowodniło oczyszczenie zarzutów pani Angeliki Borys, bo ona miała takie same zarzuty, a później zostało oczyszczone, no bo Łukaszenka tak zechciał. To jest tak, że chcę zrobić ciebie przestępcem, będziesz, tylko wystarczy mi powiedzieć. Jeżeli nie chcę, to jutro nie będziesz. I w taki sposób ten dyktator rządzi naszym krajem. W taki sposób też torturuje w tym więzieniu Andrzeja Poczobuta, bo brak korespondencji, problemy ze zdrowiem, to wszystko wskazuje na to, że nie jest dobrze traktowany, a jest torturowany w więzieniu. A o tych torturach dopiero się dowiemy, jak wyjdzie lub jak wyjdą inni więźniowie polityczni, którzy będą mogli przekazać tę informację.
Załóżmy, że Andrzej Poczobut jutro wyjdzie z więzienia. Czy pana zdaniem przestanie dbać o zachowanie polskości na Białorusi?
Andrzej Poczobut nigdy nie przestanie dbać o polskość. Andrzej Poczobut nigdy nie powie, że on zrobił coś złego. Nic złego nie robił. A zawsze robił to, co było zgodne z jego sumieniem, z jego wartościami, z jego wychowaniem. I właśnie za te wartości, za tą swoją twardą podstawę siedzi w więzieniu, bo tam go wsadził Łukaszenka.
Czy pana zdaniem oczyszczenie Angeliki Borys z zarzutów może wskazywać na polepszenie sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi?
No to nawet, że Łukaszenka uwolnił pani Angelikę Borys, ale ona nie może mówić. Też uwolnił, bo w taki sposób po prostu chciał wykorzystać to, bo obiecywał publicznie, że to jest jego Angelika Borys. Chociaż znamy poglądy pani Angeliki i cieszymy się, że jest na wolności, ale to jej oczyszczenie z zarzutów absolutnie nie wskazuje na to, że sytuacja w mniejszości polskiej na Białorusi się zmieniła. Można będzie uważać, że sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi się zmieniła, kiedy będą zwrócone domy polskie, zabrane w 2005 roku, kiedy dojdzie do normalnej legalizacji pracy demokratycznie wybranego Związku Polaków i władz organizacji pozarządowej Związek Polaków na Białorusi, kiedy będą przywrócone zajęcia w szkołach polskich, w Wołkowysku, w Grodnie, a później w tych innych, którzy byli szkołami społecznymi i kiedy będą odbudowane miejsca pamięci Polaków w cmentarze. To jest barbarzyństwo. Barbarzyństwo takie rosyjskie, bo żaden Białorusin nie może z tym się zgodzić.
Jaką rolę polska mniejszość na Białorusi odgrywa w białoruskim społeczeństwie?
Polska mniejszość jest częścią białoruskiego społeczeństwa od wieków. Tak było, tak jest i tak zostanie. Tak jak białoruska mniejszość była, jest i będzie w Polsce. Tylko, że na Białorusi nie są szanowane prawa Polaków i tylko demokratyczny system również Подписание карты о меньшинствах народовых, долучение до международного права, которое хранит меньшинства народовые, которое наказывает рządom дбать о правах меньшинств народовых, будет могло загарантовать нормальное жизнь поляков на этой земле, на которой они завше мешкали, чили их организаций позажондовых, их сполучностей культуральных, их школ, так как то есть на день дичайший с меньшинством белорусском в Польсе. Только демократичное панство и демократично выбранный жонд могут это загарантовать, для того, również при дуже и огромной солидарности Польски мы должны контролировать нашу борьбу, бо то есть вспульна валька белорусинов и поляков о нашем и вашем вольности.
Powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o zabytkach Gniezna, lecz nie tego, które było pierwszą stolicą Polski, ale małej wsi białoruskiej o tej samej nazwie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Tadeuszem Woźniakiem oraz jego przybojowym utworze zatytułowanym Zegarmistrz Światła. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Znadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner, a także polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi. Na rozkaz podporucznika Ragnera w dowództwie zgrupowania Południe zostały utworzone referaty, czyli wydziały. Organizacyjny, wywiadu, kwatermistrzowski, mobilizacyjny, łączności, legalizacji i egzekutywa. подпоручникові Фредові подлягала łączność і пропаганда згрупування. Подпоручник Пазуркевич керував łącznością алармовою, виділом організаційним, легалізацією і екзекутивою. Терен згрупування «Поудня» поділений зостав на 5 відтінків, означених криптонімами – Леон, Амелія, Клара, Ірена і Чеслав. Найвенкший відтінок «Леон» обіймовав 3 компанії теренове – «Команда міста Ліда» ораз «Плацувка номер 311». Odcinek Klara to dawny ośrodek Nowogródek. Należy sądzić, że w skład odcinka Irena weszły tereny gminy Dokudowo, na zachód od linii kolejowej Lida-Stacja Niemen. Znana jest jedynie pełna obsada komendy odcinka Klara, kierowanej przez podporucznika Olgierda Piotrowskiego, Cezariniego. Odcinkiem Irena kierował, według dokumentacji NKWD, NN, czyli nieznany z imienia żołnierz, pseudonim Cholewa. Ze źródeł polskich wiadomo, że dowódcą jednego z odcinków, prawdopodobnie właśnie odcinka Irena, był sierżant Witold Skawiński-Kuna, zaś jego zastępca plutonowy Dragon, pseudonim Orłowski. Źródła NKWD wskazywały, że dowódcą odcinką Amelia miał być podporucznik Józef Jagielski, pion. Amelia to prawdopodobnie część powiatu lidzkiego, leżąca na lewym brzegu Niemna, granicząca z powiatem nowogródzkim. Komendantem odcinka Leon był podporucznik NN Marek. Kompanią drugiego odcinka Leon dowodził sierżant NN Chmiel. Zaś trzecią kompanią podporucznik Franciszek Markiewicz Om, a po jego aresztowaniu sierżant NN Wiesław. Kompanią konspiracyjną kryptonim Z, obejmującą rejon Myta i Papierni, dowodził do listopada 1944 roku plutonowy Tadeusz Orwid Kuba. Na rozkaz podporucznika Rycze zorganizowano system łączności na całym terenie zgrupowania. Głównym zadaniem łączności alarmowej było zabezpieczanie kadry organizacji i ludności cywilnej przed aresztowaniami i łapankami. Biuro Informacji i Propagandy utworzono na szczeblu dowództwa zgrupowania, odcinków oraz kompanii konspiracyjnych. Każda kompania miała dysponować komórką propagandową wyposażoną w maszynę do pisania. Jesienią 1944 roku z całą pewnością komórki propagandowe działały w odcinkach Klara i Irena. Siły zgrupowania Południe podzielone zostały na 3 kategorie, obejmujące zarówno jednostki w polu, jak i w konspiracji. Osoby spoza Armii Krajowej i niezwiązane z organizacją, posiadające broń, miały być na mocy rozkazu podporucznika Rycze rozbrajane. Komórki wywiadu miały obejmować każdą wieś i każdą instytucję sowiecką. Działanie wywiadu ukierunkowane zostało na demaskowanie agentury NKWD i osób współpracujących z władzami sowieckimi podczas łapanek, aresztowań i innych represji wobec ludności, jak również na ustalenie dyslokacji i ruchów NKWD oraz sowieckich sił okupacyjnych. W związku z aresztowaniami, które stale rwały sieć organizacyjną, podporucznik Ragner w rozkazie numer 54 podkreślił dowódcom oddziałów konspiracyjnych wyznaczyć po 2 zastępców i poufnie wprowadzić ich w sprawy szczególnie zakonspirowanej łączności. Nakazywał obsadzić stanowiska dowódcze osobami niepodlegającymi sowieckiej mobilizacji do wojska. Funkcje te mogły pełnić każde kobiety. Na dziś kończymy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi, zapraszamy do słuchania programu z Nadniemnej Berazyny za tydzień.
Dom syn krzyczy chleba. Czasem chodzi mą ulicą, w swoich dłoniach ma dwoje małych jakby. Czy 16 lat matko da sił, gdy przy tobie ojca nie ma? Starta na proch przez ludzi czczą kierat, by prędzej to szło. Toczą się kamienie bez imienia. Starta na proch przez ludzi czczą kierat, by prędzej to szło. Toczą się kamienie bez imienia. Czasem chodzi mą ulicą, w długi habit wlazł, bez powodu jak ty. Jego dłoń niesiona po nim zmienia pieniądz na marzenia. Wierzyli, że on użyje magicznych zabawek, lecz wciąż bawi się zwyczajnie doktora. Wierzyli, że on użyje magicznych zabawek, lecz on bawi się zwyczajnie doktora.
Polskie podróże na Białorusi.
Gniezno, nazwa ta od razu kojarzy się z pierwszą stolicą Polski, ale jest też inne Gniezno, mała wieś na Grodzieńszczyźnie, kilka kilometrów na zachód od Wołkowyska. Rzadko dojeżdżają tam turyści, a szkoda, bo w białoruskim Gnieźnie można zobaczyć jeden z najciekawszych zabytków regionu. Aleksy Szota, witam Państwa i zapraszam na wycieczkę do rejonu Wołkowyskiego. Pierwsze wzmianki o osadzie Gniezno pochodzą z XV wieku. Był to najpierw majątek wielkoksiążęcy, później został przekazany litewskiemu szlacheckiemu rodowi Monwidów. W ciągu kolejnych wieków Gniezno wielokrotnie zmieniało właścicieli. Przez sporą część XIX wieku i aż do 1937 roku gospodarzami byli tu Tarasowiczowie. To oni około 1865 roku zbudowali zachowany do dziś murowany dwór w stylu klasycyzmu. Zachował się też cały szereg późniejszych zabudowań dworu Tarasowiczów, na przykład stajnie i oficyny oraz część parku. Wszystko to należy obecnie do miejscowego kołchozu, który jako tako dba o zabytki. Ale najciekawszym zabytkiem Gniezna jest oczywiście autentyczny kościół gotycki, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Kościół powstał w latach 20. XVI wieku, a jego fundatorami byli Jan i Elżbieta Szemetowiczowie. Wkrótce jednak, już w 1555 roku, Kościół na kolejne prawie 90 lat przekształcił się w zbór kalwiński, gdy gospodarzem Gniezda stał się Hieronim Chodkiewicz, protestanta. Były to przecież czasy rozkwitu reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim. Kościół to przykład bardzo charakterystycznego dla tamtej epoki na ziemiach dzisiejszej Białorusi stylu przejściowego, od późnego gotyku do renesansu. O gotyku świadczy sam kształt bryły i fakt, że kościół nie był tynkowany. Typowe dla gotyku są też łuki siodłowe lub inaczej ośle grzbiety, wykorzystywane w arkach, a także masywne przypory ścian bocznych. Zaś za wyraźny element renesansu można uznać dekor, m.in. podwójne arki na drugim poziomie wieży. Faktycznie jest to jedyny zachowany do dziś na całej Białorusi przykład kościoła w stylu ceglanego gotyku. Styl ten można odnaleźć w innych budynkach XVI-wiecznych, cerkwiach i zamkach, ale kościół taki pozostał tylko jeden. Kościół przypomina nieco zamek i faktycznie w czasach wojen mógł służyć miejscowym mieszkańcom za niewielką twierdzę. Świadczyć o tym może kula armatnia, która utknęła w ścianie i która w różnych opracowaniach jest różnie datowana. Od potopu szwedzkiego i wojny z Moskwą w połowie XVII wieku do czasów wojen napoleońskich. XVII-wieczny ślad może być prawdziwy, bowiem zachowały się informacje o tym, jak w innych miejscach na Białorusi Szwedzi w czasie marszu ostrzeliwali, czasem po prostu na wszelki wypadek, widoczne z daleka świątynie gotyckie, przypominające malutkie zamki. Jak uważają niektórzy historycy architektury, kościół w Gnieźnie miał być wzorem dla projektu rekonstrukcji słynnej fary Witoldowej w Grodnie w 1935 roku. Faktycznie występują pewne podobieństwa. Na przykład bardzo rzadka w tym regionie ośmioboczna wieża występuje w obydwu budynkach. A jednak architekt grodzieńskiej fary poszedł w innym kierunku i zamiast renesansu połączył gotyk ze stylem romańskim. Oryginalne wnętrza nie zachowały się m.in. przez pożary, które dwukrotnie pustoszyły świątynię w pierwszej połowie XIX wieku. Jednak dzięki zaradności księży i oferności parafian i fundatorów za każdym razem udawało się kościół odnowić. Dużo udało się zrobić w okresie międzywojennym, kiedy prawie co roku od 1924 po 1937 trwały jakieś prace w świątyni. Po wojnie w 1962 roku kościół został zamknięty i w 1968 przekazany na magazyn tutejszemu sowchozowi. Tak bardzo go wtedy zaniedbano, że zawalił się nawet dach. Świątynię zwrócono wiernym w 1989 roku. Część wnętrz, m.in. rzeźbione barokowe zdobienia ołtarza, zachowały się dzięki temu, że w czasach komunizmu zabrano je jako eksponaty do Muzeum Sztuki w Mińsku. Tam znajdują się również dziś. A do kościoła po jego ponownym otwarciu wróciły ich kopie. Białoruskie Gniezno nie jest aż tak znane jak polskie, ale zasługuje na to, by je odwiedzić i zobaczyć unikatowy na skalę kraju zabytek. W tym miejscu żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne podróże historyczne.
Już do kątku wycofały się frasobliwe kolejek Madonny, do kapliczek powracają gdzie telewizor z prognozą pogody, szklana pogoda szyny niebieskie od telewizoru, szklana pogoda, szklanka naciąga o bez humoru. Zabezpieczam.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Tadeuszu Woźniaku oraz jego przebojowym utworze Zegarmistrz Światła. Tadeusz Woźniak to znany polski kompozytor i wokalista. Jest autorem muzyki do kilkuset piosenek, inscenizacji teatralnych oraz kilkudziesięciu przedstawień telewizyjnych, programów poetyckich i filmów. Jego piosenki śpiewali m.in. Elżbieta Adamiak, Michał Bajor, Anna Chodakowska, Bernard Ładysz, Andrzej Poniedzielski, Krystyna Prońko, Zbigniew Wodecki, Wojciech Malajkat, Jolanta Majchrzak-Woźniak, Krzysztof Majchrzak czy węgierska grupa Lokomotiv GT. Tadeusz Woźniak urodził się 6 marca 1947 roku w Warszawie. Zadebiutował w 1966 pod pseudonimem Daniel Dan w zespole Dzikusy podczas pierwszej radiowej giełdy piosenki. Występował m.in. z Niebiesko-Czarnymi i Czesławem Niemenem, poza tym śpiewał z grupą Czterech, z którą dokonał pierwszych nagrań dla programu Trzeciego Polskiego Radia. W 1967 roku zadebiutował jako kompozytor, pisząc muzykę do wierszy Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana oraz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Po zwycięstwie z utworem Hej Hanno na telewizyjnej giełdzie piosenki w 1967 roku otrzymał zaproszenie do udziału w 6. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 5 lat później, w 1972 roku, za wykonanie utworu Zegarmistrz Światła otrzymał nagrodę główną na 10. edycji tego festiwalu. Wylansował także piosenki Smak i zapach pomarańczy czy To będzie syn. Tadeusz Woźniak nie zapominał o teatrze. Na wielu scenach dramatycznych tworzył widowiska muzyczne i musicale. W latach 1976-1979 pełnił funkcję kierownika muzycznego w Teatrze Wałbrzychu, a w latach 1988-1993 w Bydgoskim Teatrze Polskim. Ponadto współpracował ze scenami Wybrzeże w Gdańsku, Węgierki w Białymstoku, Polskim w Poznaniu, Jana Kochanowskiego w Opolu czy Rozmaitości w Warszawie. Jego muzyka stanowiła na ogół integralną część przedstawień. Na festiwalach teatralnych został nagrodzony m.in. za muzykę do Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Romana Kordzińskiego, Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego w reżyserii Andrzeja Witkowskiego, Mistrza i Małgorzaty według Michaiła Bułhakowa w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego. Osiągnięcia w dziedzinie muzyki teatralnej przyniosły mu w 1994 roku w Bydgoszczy Nagrodę Złotej Maski. W 2005 roku został odznaczony przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Woźniak jest autorem muzyki i wykonawcą piosenki Pośrodku Świata, wykorzystanej w czołówce serialu Plebania. Wystąpił również w kilku odcinkach tego serialu. Skomponował także muzykę do Pana Tadeusza, filmu Ryszarda Ordyńskiego z 1928 roku, wydaną przez Filmotekę Narodową w 2014 roku. 14 stycznia 2014 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia artystyczne. Medal wręczył Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za chwilę usłyszymy jeden z największych przebojów Tadeusza Woźniaka, jakim jest Zegarmistrz Światła. Utwór pochodzi z debiutanckiego albumu z 1972 roku, nagranego wraz z żeńskim zespołem wokalnym Ali Babki. Słowa piosenki napisał poeta i malarz Bogdan Chorążuk. Ich treść w poetycki sposób opowiada o odchodzeniu i śmierci.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mi z światła purpurowy, by mi zawełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemne na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemne.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Tatarskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna.